Wierzę w Ducha Świętego. W najbliższą niedzielę w liturgii Kościoła katolickiego przeżywać będziemy uroczystość zesłania Ducha Świętego na apostołów. W cyklu podejmowanych tu refleksji stwarza to właściwy kontekst do zajęcia się prawdą wiary, która mówi o Duchu Świętym. Tegoroczne zesłanie Ducha Świętego dla mnie osobiście będzie okazją do dziękczynienia Bogu za sakrament kapłaństwa, gdyż 30 lat temu w Wigilię zesłania Ducha Świętego, 21 maja 1983 roku, w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu otrzymałem święcenia kapłańskie z rąk zmarłego w zeszłym roku księdza biskupa Edwarda Materskiego. Z naszej dziewiątki wyświęconych wtedy kapłanów dwóch odeszło już do wieczności. Podstawą do wyznawania wiary w Ducha Świętego jest objawienie Boże, szczególnie Ewangelie, w których wielokrotnie jest mowa o trzeciej osobie Przenajświętszej Trójcy. Nie jest możliwe, aby całe to bogactwo tajemnicy wnikliwie analizować, choć bez wątpienia byłoby warto. Skorzystajmy zatem z syntezy, jaką odnośnie do Ducha Świętego znajdujemy na kartach Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz encykliki błogosławionego Jana Pawła II pod tytułem Dominum et Vivificantem o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata. Katechizm wyjaśnia, że pojęcie duch jest tłumaczeniem hebrajskiego słowa ruach, które przede wszystkim oznacza tchnienie, powietrze, wiatr. Chodzi tu jednak, jak dalej czytamy, o przymioty Boże wspólne trzem osobom boskim. Aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień, Pismo Święte, liturgia i język teologiczny używają określenia Duch Święty. Nie chodzi więc o jakiegokolwiek ducha, ale o trzecią osobę Przenajświętszej Trójcy. By uniknąć nieporozumień w języku teologicznym, zawsze słowo duch piszemy z dużej litery i zawsze też dodajemy z dużej litery drugi człon jego imienia – święty. Ponieważ świętość należy do istoty tej boskiej osoby, dlatego też nie należy skracać słowa święty, jak się to powszechnie czyni. Duch Święty to dwuczłonowe imię Pocieszyciela, którego Ojciec i Syn posyłają Kościołowi. To, kim jest Duch Święty, stanowi samą istotę Boga. Stąd nie znajdujemy odpowiednich słów, aby ją adekwatnie opisać. Katechizm Kościoła katolickiego w ślad za Pismem Świętym i całą teologiczną tradycją Kościoła używa różnych określeń analogicznych i symboli dla wyrażenia misterium Ducha Świętego. Każde z nich dotyczy jakiegoś aspektu, stąd należy je brać łącznie. Sam Pan Jezus, gdy zapowiada i obiecuje Ducha Świętego, nazywa go parakletem, co z greckiego oznacza pocieszyciela. Jezus nazywa go także duchem prawdy. W Dziejach Apostolskich, poza własnym imieniem Duch Święty, znajdują się określenia takie jak duch obietnicy, duch przybrania za synów, duch Chrystusa, duch Pana i duch Boży. Święty Piotr używa określenia duch chwały. Częstymi symbolami Ducha Świętego w Piśmie Świętym i liturgii Kościoła są woda, znak szczególnie czytelny w kontekście Chrztu Świętego, namaszczenie, które oznacza wybranie i przeznaczenie dla jakiejś szczególnej misji w Kościele i świecie, jak to ma miejsce w bierzmowaniu czy przy święceniach kapłańskich. Bliskoznacznym symbolem tego jest pieczęć, wskazująca na niezatarte znamie namaszczenia Duchem Świętym w sakramentach chrztu, bierzmowania i kapłaństwa. Naturę działania Ducha Świętego dobrze oddaje również symbol ognia. Podczas gdy woda oznacza narodzenie i płodność życia udzielanego w Duchu Świętym, to ogień symbolizuje przekształcającą energię dzieł Ducha Świętego. Nieodłącznymi symbolami w objawieniach Ducha Świętego, zwłaszcza w Starym Testamencie, są obłok i światło. Symbolem Ducha Świętego jest także gołębica. To jeden chyba z najczęstszych symboli trzeciej osoby boskiej używany w ikonografii chrześcijańskiej. Oprócz tego mamy jeszcze symbole włożenia rąk jako znaku wszechmogącego wylania Ducha Świętego. Gest ten Kościół często stosuje w sprawowaniu sakramentów. Katechizm wspomina również o symbolu Ducha Świętego, jakim jest palec. Na przykład Jezus palcem Bożym wyrzuca złe duchy. Język symboliczny, jakim posługuje się Pismo Święte i liturgia, naprowadzają nas na to, kim jest Duch Święty. Jednak byłoby zarozumiałością chcieć wyczerpać tę tajemnicę. Przecież ludzki rozum nigdy jej nie ogarnie, nie ogarnie tego, kim jest Bóg. Niemniej jednak On sam pozwala się poznawać, choć, jak pisze święty Paweł, w ziemskim życiu widzimy Go jakby w zwierciadle, niejasno, po części. Pełniej poznamy Go dopiero w wieczności. Z takim zatem zastrzeżeniem podchodzimy do prawdy wiary o Duchu Świętym, którą wyjaśnia i przybliża błogosławiony Jan Paweł II w encyklice Dominum et Vivificantem. Święty Jan Apostoł w swej Ewangelii pisze wyraźnie o Ojcu, Synu i Duchu Świętym jako osobach, przy czym, jak zaznacza papież, pierwsza odrębna od drugiej i trzeciej i te między sobą. Tak więc Duch od Ojca pochodzi i Ojciec daje Ducha. Ojciec posyła Ducha w imię Syna. Duch świadczy o Synu. Syn prosi Ojca o posłanie Ducha Pocieszyciela, ale też w związku ze swoim odejściem przez krzyż mówi: jeżeli odejdę, poślę Go do was. Tajemnicę Ducha Świętego lepiej uchwycimy, jeżeli będziemy pamiętać, że w swoim życiu wewnętrznym Bóg jest miłością. I to miłością istotową, wspólną trzem osobom boskim. W Bogu bowiem, inaczej niż w przypadku bytów stworzonych, nie ma rozróżnienia na istotę rzeczy i jej właściwości. Bóg jest bytem absolutnie prostym. Dlatego nie tylko mówimy, że Bóg kocha, ale że jest miłością. Posługując się zatem naszymi pojęciami, możemy stwierdzić, że Ojciec miłuje Syna, a Syn miłuje Ojca. Ta zaś ich miłość wzajemna to trzecia osoba boska. Duch Święty zatem to osobowa miłość Ojca i Syna. Jan Paweł II we wspomnianej encyklice Dominum et Vivificantem tę prawdę wyraża w następujących słowach. Miłością osobową jest Duch Święty jako Duch Ojca i Syna. Dlatego przenika głębokości Boże jako miłość, dar niestworzony. Można powiedzieć, iż w Duchu Świętym życie wewnętrzne trójjedynego Boga staje się całkowitym darem, wymianą wzajemnej miłości pomiędzy osobami boskimi i że przez Ducha Świętego Bóg bytuje na sposób daru. Duch Święty jest osobowym wyrazem tego obdarowywania się, tego bycia miłością. Jest osobą miłością, jest osobą darem, uczy Jan Paweł II. Z przytoczonego fragmentu wynika, że Duch Święty jest współistotny w bóstwie Ojcu i Synowi, jest Bogiem. Co więcej, jak uczy święty Paweł Apostoł, on, skoro jest osobową miłością, przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego, który jest miłością. A jako osoba dar jest tym, który obdarza istnieniem i miłością. Z tej racji przyzywamy go między innymi w znanym hymnie liturgicznym jako ducha stworzyciela. Jako osoba miłość, Duch Święty obdarowuje miłością, jest źródłem miłości, także tej ludzkiej, oblubieńczej. Pisze o tym święty Paweł w liście do Rzymian, że miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Nie bez racji więc podczas obrzędu zaślubin kobiety i mężczyzny śpiewany jest wspomniany hymn „O Stworzycielu, Duchu przyjdź”. Omawiana tu prawda wiary ma kluczowe znaczenie dla życia duchowego. Jak wynika z samej jego nazwy, jest ono życiem, które rodzi się bezpośrednio z działania Ducha Świętego. Jest zatem życiem z Niego i pod Jego wpływem. On jest w nas głównym sprawcą miłości do Boga, bliźniego i samego siebie, a to stanowi samo sedno życia duchowego i świętości. Z tej racji przyzywany jest także jako Duch Uświęciciel. Zapowiadając zesłanie Ducha Świętego, Pan Jezus w Ewangelii Janowej mówi o Nim: „On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi”. W ten sposób podkreśla, że między Chrystusem a Duchem Świętym zachodzi najściślejsza więź. Wszystko to, czego dokonał wcielony Syn Boży, Uświęciciel umacnia i zachowuje w Kościele, dla którego jest jak dusza dla ludzkiego ciała. Innymi słowy, całe obiektywne dzieło zbawcze, jakiego dokonał Jezus Chrystus, Duch Święty aplikuje w ludzkie serca, wzbudzając w nich życie duchowe. Otwiera je na dar odkupienia, poucza, jak współpracować z łaską, pokrzepia do wzrostu w naśladowaniu Pana Jezusa i buduje więź jedności ze wszystkimi, którzy poddają się Jego tchnieniu. Niemożliwe jest zatem być chrześcijaninem, nie poddając się działaniu Ducha Świętego. Z tej racji, jak uczy Kościół zgodnie ze słowami Chrystusa, każdy, kto buntuje się wobec Ducha Świętego i sprzeciwia się Jego natchnieniom, popełnia najcięższy grzech, nazywany grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Nie będzie on odpuszczony. Nie dlatego, że nie starcza Bożego miłosierdzia, ale dlatego, że człowiek przez bunt odmawia przyjęcia daru Bożej miłości. Strzeżmy się zatem, abyśmy nie stawiali oporu Duchowi Świętemu i nie gasili Jego ognia w nas i nie zasmucali Go.